W naszym studiu goście zaczniemy. Małgorzata Lenart łączy na Słupsk, radna miasta Słupska. Dzień dobry, dziękuję, że pani przyszła, bo były jakieś tam kłopoty zdrowotne.
Zawirusowanie.
Zawirusowanie, ale super.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Adam Sędziński, radny klubu Słupsk wspólnie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I last but not least, wójt gminy Główczyce, Rafał Teterka.
Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Zacznijmy może od tematu dwukadencyjności. Wiele wskazuje na to, że ten przepis, który zakazywał kandydowania wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na więcej niż dwie kadencje będzie usunięty. Mamy już deklarację premiera, który mówi, że trzeba ten nieżyciowy przepis znieść i zdaje się, że większość sejmowa też się znajdzie, żeby to przegłosować, ale dopóki nie ma, że tak powiem, wyników głosowania, nie ma decyzji Senatu i nie ma podpisu prezydenta, to raczej publicystyka. Czy my się słusznie zajmujemy tym problemem jako społeczność, czy to jest temat zastępczy? Małgorzata Lenart.
No skoro został, tak jak pan redaktor powiedział, no mamy publicystykę w tej chwili, skoro został on wywołany, jest dyskutowany, zwłaszcza tu na poziomie samorządów, bo póki co dwukadencyjność nie dotyczy ani Sejmu, ani parlamentu, byłaby pewnie jeszcze większa dyskusja. No o tym już wcześniej dyskutowaliśmy, o ile pamiętam, wiele lat temu.
No temat ciągle jest...
Powraca. Tak, jeśli pan pyta, bo trudno mi się tak na 100% odnieść, czy jestem za, czy jestem przeciw, ale uważam, że zwłaszcza odkąd weszłam do samorządu i kiedy obserwuję te małe społeczności, gminy zwłaszcza, że przede wszystkim to mieszkańcy, społeczność wybiera swojego wójta, burmistrza, prezydenta. I jeżeli on spełnia oczekiwania, ma charyzmę, jest wybierany przez tę społeczność, sprawdza się, realizuje postulaty, dobrze gospodarzy swoim terenem, to ja nie widzę osobiście przeciwwskazań, żeby był kolejną i kolejną kadencję. Bo przecież mamy demokrację i jest zawsze, teraz co 5 lat, wybierany w demokratycznych wyborach.
Adam Sędziński.
No dwukadencyjność jest problematyczna ze względów prawnych przede wszystkim. No konstytucja jakby nie ogranicza ustrojowo tutaj kadencji organom wykonawczym w samorządach. Ustawa była wprowadzona w celu jakby dokonania też pewnej wymiany w samorządzie, ale z tego co widać w ostatnich latach wybory samorządowe przynoszą dosyć istotne zmiany, jeżeli chodzi o organy wykonawcze.
No bo narracja była taka, że rozbijamy lokalne układy, żeby taka świeża krew, żeby można było otworzyć okna, żeby wywietrzyć, znaczy, żeby wiatr zmian zawiał i tak dalej.
Nie chciałbym powtarzać za bardzo tej narracji, ale przede wszystkim ja uważam, że jest hierarchia aktów prawnych, konstytucja wyraźnie wskazuje, nie ogranicza tej kadencji. My przyjęto ustawę, która jest trochę w poprzek temu, co mówi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Póki tej konstytucji nie zmienimy, myślę, że nie powinniśmy się tym zajmować. Dzisiaj chcemy powrócić jakby ustawowo do jakiegoś porządku sprzed zmian. Wnioskowanie z tego, że nie dokonywano zmian w samorządzie, też nie jest jakby racjonalne, bo chyba samorząd najbardziej przewietrzały szczebel administracyjny. Te wybory zawsze prowadzą do zmian i to chyba około 40% tam wyliczała jakaś fundacja, że tyle zmian w ostatnich latach było, że zawsze w każdych wyborach 40% samorządowców zmienia swoją funkcję albo traci, albo zastępowany jest przez świeżą krew. W związku z tym myślę, że jest to trochę taki temat zastępczy dzisiaj, publicystyka, chociaż istotny, bo chyba z punktu widzenia posłów, czy radnych może powiatowych, czy różnych struktur administracyjnych jest to istotne dla nich, ponieważ no, zbliżająca się za 3 lata koniec kadencji w samorządach i zakaz pełnienia takich funkcji, wystartowania w wyborach dla obecnych prezydentów, wójtów czy burmistrzów może spowodować ich aspiracje do tego, aby być na liście powiatowej czy na liście parlamentarnej. W związku z tym myślę, że dosyć taki temat
czyli
ważny
we własnym
dla
interesie,
obecnych
tak?
parlamentarzystów.
Żeby tam tej konkurencji do Sejmu nie było, więc Rafał Teterka patrzy na to wszystko spokojnie, bo jest pierwszą kadencję wójtem gminy Główczyce. Jeszcze jakby co to jeszcze jest jedna kadencja. Jakby się prawo nie zmieniło, to jeszcze perspektywa podchodzę, dość długa.
Podchodzę do tego dosyć spokojnie, nie dlatego, że jestem wójtem, też ze względu może bardziej na to, że wiem, jak społeczeństwo reaguje, zwłaszcza z małych społecznościach. Mówienie o tym, że gdzieś jakieś lokalne układy, to może lata temu gdzieś tak mogło być i to na palcach pewnie jednej ręki można było policzyć takie układy. Patologie były i pewnie będą, trzeba z nimi walczyć, to jest oczywiste, ale nie do końca zgadzam się też z takim założeniem, gdzie tą dwukadencyjność wprowadza się dla wójtów, burmistrzów czy prezydentów, a nie wprowadza się dla posłów.
A no właśnie.
I to jest trochę dziwne założenie.
Powiem więcej, starosta nie ma takiego ograniczenia na przykład.
No właśnie.
Teraz starostów to nie dotyczy, bo nie są wybierani w wyborach bezpośrednich. Starosta jest wybierany przez Radę Powiatu.
I
Zarząd Powiatu również.
Regulowanie tego w ten sposób, że odbiera się temu społeczeństwu możliwość weryfikacji, bo ja współczuję wszystkim wójtom, którzy teraz mają tą drugą kadencję i kończą i są świetnymi liderami, świetnie zarządzają swoją gminą. Jeżeli świetnie zarządzali do tej pory i mieszkańcy to weryfikują w bezpośrednich wyborach, mówiąc Kowalskiego lubię, bo jest dobry albo jest sympatyczny i to jest kwestia mojej decyzji, no to w porządku. Po co wprowadzać ograniczenia dwukadencyjności, gdzie wiadomo jest, że jeżeli w samorządach chcemy pozyskiwać nową krew, o czym pan redaktor wcześniej wspomniał, to prowadzimy to poprzez politykę taką kadrową, mówiąc szczerze. Ja też uważam, że w samorządach tej nowej krwi i nowych pomysłów trzeba, ale tą świeżą krew wprowadzają nie tylko sami wójtowie, którzy są tymi lokalnymi liderami, ale również radni, pracownicy urzędu, którzy zajmują odpowiednie stanowiska w procesie rekrutacji wybierani. Też każdemu z wójtów zależy na tym, żeby jednak ta rotacja w urzędzie nie była zbyt duża, bo to po prostu jak z przeszczepem. Przy dużej zmianie organizm odrzuci i padnie. Tak? Ja też doświadczałem na początku kadencji, kiedy to okienko transferowe pomiędzy samorządami jest zawsze otwarte po wyborach, różne ruchy kadrowe się dzieją.
Ale co, wyrywacie sobie urzędników?
Nie to, że wyrywamy, ale panie redaktorze, przy takich możliwościach finansowych, jakie dają urzędy gmin, to pozyskać specjalistę dobrej klasy, jeżeli on nie będzie związany lokalnie z tym samorządem, z społecznością, dla której pracuje, to jest bardzo trudno. Jeżeli my mamy ograniczenia finansowe i próbujemy pozyskać budowlańca, u mnie chociażby 6 konkursów już, tak, na budowlańca. Kto przyjdzie do małego samorządu na samym końcu powiatu?
Daleko od szosy,
zadania,
tak?
Tak, realizować zadania powiatowe, jak my nie jesteśmy w stanie mu zapłacić takich pieniędzy, jakie on oczekuje.
To ile teraz trzeba zapłacić takiemu specjaliście od budowlanki w gminie Główczyce?
My oferowaliśmy wynagrodzenie w granicach 6-6,5 tysiąca netto i nie mieliśmy żadnej oferty. A jak pojawia się taki człowiek, który te wymagania spełniałby, to on po chwili się orientuje, że w zasadzie współpracując z firmami, które współpracują w tym momencie w gminie, on nawiązuje relacje i odchodzi tam jako inspektor nadzoru budowlanego, tam robi uprawnienia, bo my nie mu tych uprawnień nie jesteśmy w stanie zapewnić. Także no
trochę
niestety taka, tak trochę
kwadratura,
ale
kwadratura koła troszkę.
Trochę kwadratura koła.
Ale rzeczywiście tak jest, że to jest kłopot z kadrą, tą średnią na przykład?
Jest kłopot, dlatego...
No bo jeżeli chodzi o wójta, burmistrza, prezydenta, to tam każdy nosi buławę w plecaku i no, w każdej chwili może ją wyjąć.
Nie trzeba być merytorycznym, wystarczy być popularnym, tak? I to może wystarczyć. Dopiero potem życie zweryfikuje, czy to było dobre rozwiązanie, czy nie. Myślę, że większość tych wójtów, którzy funkcjonują w chwili obecnej, to oprócz tego, że są też popularni, są merytoryczni, ale przede wszystkim mają osiągnięcia, bo doceniają swój własny personel, który mają. Ja chciałbym, żeby u mnie w urzędzie te wynagrodzenia były na tyle...
Ale to jest absolutnie niemożliwe, bo nie, ja słyszałem o takich, że niektórzy tam samorządowcy próbują jakimiś nagrodami, jakimś socjalem coś tam nadganiać, ale to jest nie do pogodzenia?
Z tymi nagrodami jest różnie. To zależy, jak Rejonowa Izba Obrachunkowa podchodzi potem do tych nagród i wyróżnień. Mhm. Tak? Ustawy pewne rzeczy regulują, przepisy są tutaj nieubłagane, więc my musimy się trzymać ściśle tych założeń, które są. Nawet jeżeli wynagradzamy jakiegoś pracownika mocniej niż innego, ze względu na jego osiągnięcia, na jego walory, to też musimy się liczyć z tym, że jednak ten zespół, który zazwyczaj w gminach zatrudniamy, nie jest zbyt liczny. I robienie tych dysproporcji finansowych też niekorzystnie wpływa.
Za chwilę na korytarzu będzie wiadomo, kto więcej zarabia, tak?
To też trzeba tutaj bilansować sobie wszystkie skutki i wszystkie efekty.
Tak. Dobrze, a jeżeli już mówimy o tej dwukadencyjności, czy znosić, czy nie znosić, to nie na przykład nie dotyczy w ogóle radnych, tak? Mamy zawodowych prawdzie radnych, tak? Popularnych u siebie w okręgach, a czasami to jest też taka decyzja, że po prostu no, ktoś z listy jakiegoś ugrupowania jest zawsze pierwszy i choćby...
I zawsze wejdzie.
I choćby tam się różne sytuacje działy, no to zawsze będzie na tej
no i
szpicy.
Dwóch kadencyjności nie ma, nie?
No właśnie nie ma.
W wyborach bezpośrednich
w takim razie, proszę bardzo.
Znaczy wprowadziliśmy.
No to teraz troszeczkę jest mi może mniej wygodnie.
Dlaczego?
Nie, od razu powiem i porównam to do swojej poprzedniej wypowiedzi,
no
która toczyła właśnie samorząd.
6-7 kadencji radni są w samorządzie.
Tak, są. Tak samo jak są wójtowie, jak są burmistrzowie, czy prezydenci. Mieliśmy tu obok w Gdyni, no chyba rekordzistę Polski.
No i przegrał wybory bez ograniczeń.
I przegrał wybory, w zasadzie mówią król prezydentów, tak, bo najdłużej panujący.
Ja nie
słyszałam właśnie. Wchodzi w Gdyni ktoś raczej średnio znany, czy nawet mało znany i wygrywa wybory, czyli można. To tak a propos wójtów i tych stanowisk. Natomiast jeżeli chodzi o radnych, to ja na przykład muszę powiedzieć, dla mnie w ogóle najlepszym rozwiązaniem wszędzie, i biznesowym, i przekładając, bo stamtąd pochodzę, czy przekładając na samorząd, na jakąś współpracę taką grupową, jest połączenie różnych ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. I kiedy weszłam, no teraz już mam drugą kadencję i kiedy po raz pierwszy zostałam radną, to nie ukrywam, że bardzo dużo dali mi moi starsi, tak zwani, jak to mówimy, radni seniorzy, czy pan Tadek Bobrowski, czy nasz inżynier Dobkowski, ci, którzy mieli bardzo duże doświadczenie i nie ukrywam, że często się ich radziłam, często ich słuchałam i na pewno trochę mnie tego samorządu, tej pracy samorządowej nauczyli. Ale oczywiście ideałem jest, jak są przedstawiciele i są ci bardzo świeży, bo to jest inna energia na pewno, ale musi to być połączone z ludźmi, którzy mają jednak taką wiedzę historyczną i dobre doświadczenie. Ale to tak jak wracamy do klubu problemu. Przecież zarówno wójta czy burmistrza, tak i radnego wybiera się w wyborach i to mieszkańcy decydują. I bardziej bym kładła nacisk na coraz większą, nie wiem, edukację społeczną, zachęcała bym do interesowania się pracą radnego, bardziej do zainteresowania się kandydatami, ludźmi, którzy startują, zadawania pytań, śledzenia ich działalności, a potem decydowania, kto miałby nas, mieszkańców, reprezentować w radach. Także też tutaj byłabym przeciwko temu, aby wprowadzać dwukadencyjność. Zawsze proszę prześledzić historycznie, zawsze w tych samorządach są ludzie, którzy są po raz pierwszy i dobrze jest, jak korzystają z wiedzy, a ci, którzy są dłużej, korzystają z tej nowej energii, nowych pomysłów i wtedy to przynosi dobry skutek. Widzę, jak się pracuje też w komisjach, jak pracują, jak ja pracowałam, jak rozpoczynałam i byłam szefową komisji bardzo dużej, ile miałam cennych rad, ale też miałam swoje pomysły na to i myślę, że dużo gorzej by mi było, gdyby byli sami bardzo świeży i młodzi stażem radni, gdyby mi zabrakło właśnie tego doświadczenia moich koleżanek i kolegów.
Ale w miastach to nie jest pewnie duży problem, ale mamy na przykład takie zdarzenia gdzieś z terenów mniej zurbanizowanych, z mniejszych gmin, gdzie na przykład nie ma chętnych nawet na radnych i często na przykład jedna osoba się zgłasza w danym okręgu. No i zostaje radnym czy radną, bo nie ma zainteresowań.
I wystarczy parę głosów.
Nawet nie wystarczy, no bo to jest tam kwestia tego, żeby jedna osoba sama pójdzie zagłosować i na plus.
Zgadzam się,
jest jakiś problem.
Jednak powinniśmy edukować społeczeństwo, aby to społeczeństwo wybrało właściwych przedstawicieli. Na tych małych samorządach wiejskich zwłaszcza jest o tyle łatwiej, że tak naprawdę my się wszyscy bardzo dobrze znamy. To zawsze jest nasz sąsiad, choćby mieszkał na drugim końcu tej wsi. To my go będziemy znać, będziemy o nim wiedzieć dużo, nie będziemy musieli zgadywać czy wyczytywać sobie różnych historii czy z internetu, bo to wiadomo, że w kampanii wyborczej, jakakolwiek by ona nie była, zawsze są tam jakieś negatywne emocje i negatywne wskazania, ale ludzie sobie to potrafią weryfikować i mówiąc szczerze, w tych małych miejscowościach nie widziałbym takiego problemu, że wybieramy kogoś, kogo nie znamy, bo albo go oceniamy za program i ja też sam tego doświadczałem, niekoniecznie sam program interesował osobę, która chciała na przykład na mnie zagłosować. Mhm. Bo ja miałem takie przypadki, gdzie w czasie kampanii przychodziłem i mówiłem, że no przeszedłem tutaj swoją ulotką, chciałbym państwa przekonać i słyszę, że ale pan nie musi mnie przekonywać. Ja mówię, no to cieszę się, mam nadzieję, że ten program, który tu oferuję, przemawia. Mówię, nie, to wie pan się zatrzymał, pan ze mną porozmawiał, kiedyś mnie tam pan nawet samochodem podrzucił gdzieś do domu. To są rzeczy, z jednej strony
to działa w mniejszych miejscowościach pewnie, w miastach
mówię,
pewnie jest to trochę inaczej.
Typowo wiejski.
Adam Sędziński.
No, ja mam akurat doświadczenie wyborcze z ostatniej kampanii samorządowej w mieście powiatowym w Słupsku. No i powiem szczerze, że to było trochę takie otrzeźwiające.
To znaczy?
Pod kątem takim, że faktycznie ja uważam, że ordynacja wyborcza samorządowa w małych gminach, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, jest bardziej taka bliższa ludziom, że tam się głosuje na tych konkretnych radnych.
Jest jeden na jeden, nie ma listy, tak?
Tak, głosujemy na nazwisko, imię, nazwisko, na osobę, którą znamy i faktycznie tutaj jest to dużo prostszy proces, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji. Tutaj w mieście mamy listy, mamy tak naprawdę głosy na listy, na komitety wyborcze. Często to są listy partyjne, dużych partii ogólnokrajowych, w związku z tym...
No, nawet nie trzeba zbierać głosów lokalnie, bo no, to są listy rejestrowane w Warszawie,
pewne
tak?
Pewne uproszczenia związane właśnie z samą procedurą rejestracji i tak dalej. Bycie takim komitetem, jak mieliśmy wspólnie od zera tak naprawdę i zebranie przynajmniej 30 iluś kandydatów na to, żeby mogli obsadzić wszystkie miejsca na liście do rady.
We wszystkich okręgach.
Ogromny, tak, we wszystkich okręgach. To był ogromny wysiłek organizacyjny.
Bo tak prawie w 100-tysięcznym mieście nie można znaleźć 30 osób, które chciałyby kandydować?
Bardzo znaleźć jest te osoby, no, ale też bardzo chcemy znaleźć osoby, które identyfikują się też z jakąś wizją, którą dana organizacja w wyborach chciałaby przekonać mieszkańców do jej realizacji. W związku z tym powiem szczerze, starcie z partiami ja odebrałem tak trochę jako taką walkę nierówną. Tak? Już nie mówię o tym, że będący obecnie prezydent miasta czy wójt też ma zawsze mocniejszą pozycję w stosunku do reszty kandydatów.
To bym polemizowała.
No to zależy od tego prezydenta pewnie i burmistrza, ale też wyraźnie widać, że
ta pozycja. Ale nie zdarza się tak, że urzędujący włodarz bierze urlop na czas kampanii wyborczej i nie pracuje, i tylko oddziela tę kampanię wyborczą od pracy codziennej. To zazwyczaj jest wstęgi, równolegle. No.
Przecina się te wstęgi, tworzy się, znaczy musi być ta ciągłość władzy. Ja to rozumiem z jednej strony, ale z drugiej strony brakuje takiej równowagi, jeżeli chodzi o równość wszystkich stron. Nie ma tej równości i tej sprawiedliwości ja też wiem, że nie ma, bo to każdy ma swoją definicję i już od Arystotelesa to był problem nie do rozwiązania i do dzisiaj go pewnie nie rozwiążemy. Ale jakby to były bardziej jednomandatowe okręgi wyborcze albo więcej okręgów wyborczych, bo my mamy też Słupsk odpowiednio
tak?
podzielony, które byłyby mniejsze, bo ja uważam, że cały czas jednej rzeczy brakuje w Słupsku, gdzie właśnie małe gminy to mają. I ja pracuję od 20 lat wiadomo gdzie, bo wszyscy o tym mówili w kampanii. Tak. I to było moim zdaniem atutem, tak, ale wszyscy mi to przypominali.
To wytłumaczmy tym, którzy nie rozumieją. Adam Sędziński jest piątą kolumną w Słupsku, tak jest nazywany przez część komentatorów
tak,
internetowych.
Tak, ale ja jestem jakby, znam od podszewki tą organizację też samorządową i małe gminy mają jeden atut, którego w Słupsku brakuje moim zdaniem, który ja też zauważyłem startując w kampanii, że tutaj nie ma jednostek pomocniczych. Tak, nie ma jednostek pomocniczych.
Czyli co, dzielnic?
Dzielnic osiedli, tak? To powodowałoby, że nabieramy już ludzi do tych działalności w tych dzielnicach, radach osiedlowych, którzy są zainteresowani samorządem.
Ja w ogóle uważam, że w takich miastach jak Słupsk powinien być tak zwany oficer dzielnicy, człowiek, tak który jest trochę na etacie w mieście, jest trochę społecznikiem, ale jest takim zwornikiem pomiędzy władzą tą najwyższą, czyli radą czy prezydentem, a zwykłymi mieszkańcami, że nie wszystko, ja wiem, że są radni, ale mam wrażenie, że czasami radni są trochę jakby z innego poziomu te sprawy obserwują.
No u nas właśnie w gminach taką funkcję pełnią właśnie
sołtysi. Dobrze, jeszcze skończąc. Adam Sędziński, skończy myśl.
Jakąś, którą zgubię,
dojdźmy do tej myśli.
poniedziałek i taki ciężka ta pogoda dzisiaj, w związku z tym...
No listopad,
jednostki pomocnicze, uważam, rozwinęłyby społeczeństwo te obywatelskie, to wpłynęłoby jakościowo lepiej na kandydatów, później na radnych czy na prezydentów i poprawiłoby zarządzanie.
No dobrze, ale mamy taki przykład nie za daleki, z dzielnicy Gdańsk, Oliwa, radni mówią, że dzielnicowi mówią, że my zostawiamy tę radę dzielnicy, bo kompletnie nas nikt nie słucha.
No ale właśnie o to chodzi, że trzeba to robić zawsze dobrze. W gminach małych, takich w powiecie tutaj, my naprawdę korzystamy z wiedzy, doświadczenia, z informacji i z komunikacji z tymi jednostkami pomocniczymi. Są sołtysami każdej miejscowości. Jest wszystko konsultowane, są spotkania, zawsze się wypije kawę, obgada się jakiś temat, posłucha się.
A czemu tego nie mogą robić radni?
Proszę?
Czemu tego nie mogą robić radni? Przecież jest po kilku radnych z każdego okręgu.
Oczywiście, ale radni okręgów jest czterech.
No tak.
Cztery okręgi. Każdy radny siedzi w innym klubie, w innej w ogóle rzeczywistości trochę
społecznej. To znaczy, że radni nie działają dobrze.
Ma inne przekonania. Może i nie działają dobrze. Ja jestem tutaj świeży, pierwszy rok.
Jest pytanie, czy to by zadziałało lepiej.
Moim zdaniem, co by
zadziałało lepiej?
Zmiana jest potrzebna i powinniśmy uznać, że te jednostki pomocnicze pomogłyby lepiej zarządzać tym miastem, tak?
Ostatnie zdanie w tej części.
Ja się do końca nie zgadzam, bo pamiętam też, jak przy pierwszej kadencji nawet dążyłam do tego, aby to, o czym właśnie mówimy, takie rady dzielnic powstały, bardzo się temu mocno przyjrzałam, wgryzłam się w temat i to w Słupsk, jak gdyby jednak jest za małym chyba na to miastem. To zresztą teraz mamy przykład Gdańska, to taki już mocno tu dyskutujemy. To jest też duża biurokracja i ja się tutaj z kolegą też do końca nie zgadzam, ponieważ jestem drugą kadencję radną swojego czwartego okręgu i mam bardzo dużo, można powiedzieć, takich stałych, jak to pan mówi, oficerów. Mam bardzo dużo. No mam kilka osób z różnych rejonów mojego czwartego okręgu, którzy nawet
sygnalizują,
na mnie
tak?
Sygnalizują, dzwonią, oni wiedzą, że mogą do mnie...
Ale to jest kwestia tego, że nie wszyscy radni są tak aktywni jak pani.
Ale w poprzedniej kadencji miałam wspólne...
Poparciem dwóch partii
miałam... naprawdę wiele tematów, gdzie na przykład z kolegą Lange, który jest z innego komitetu, ale jesteśmy z jednej dzielnicy, z Anią Rożek, też z innego, z Łukaszem Jaworskim, który jeszcze z innej partii. Także działaliśmy, jeżeli chodziło o sprawę naszego czwartego okręgu, potrafiliśmy działać absolutnie poza jakimiś podziałami.
To naprawdę o co innego chodzi. Tu chodzi o to, żeby ci dzielnice, te przewodniczący tych dzielnic, czy ci oficerowie dzielnicowi, mieli taką funkcję po prostu przekazaną legalnie, tak? To nie są koledzy, którzy dzwonią, słuchaj, bo mi tutaj drzewo spadło,
albo lampa nie świeci. Ale to tak praktyka, ale ja nie wiem, czy to się znajdzie.
Ale ja uważam, że do tej komunikacji i do przekazywania do ZIM-u, czy coś. My wiemy, że miasto ma wiele takich problemów z bieżącym utrzymaniem, że gdzieś
nie
działa.
Adam, po to jest właśnie radny, bo przecież Słupsk nie jest wielki. Ten nasz czwarty okręg nie jest znowu aż tak wielki.
Jest ogromny czwarty okręg.
No,
ma
wiem, bo
trzeba
znam...
po Poznańską i po Słonecznym.
Ja oczywiście,
bardzo Małgorzata Lenart, radna klubu Łączy na Słupsk, Rafał Teterka, wójt gminy Główczyce i Adam Sędziński, radny klubu Słupsk, wspólnie sekretarz gminy Redzikowo. Nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o sprawy dzielnic, czy podziału, czy oficerów dzielnicowych, ale myślę, że to temat do dyskusji i myślę, że warto do niego będzie wracać. I zakończyły się konsultacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące ośrodków regionalnych i subregionalnych. W Polsce Słupsk jest dopisany do tych ośrodków subregionalnych, a nie regionalnych. Na ostatniej sesji 29 października podjęto uchwałę, taki apel do ministerstwa, żeby zakwalifikować Słupsk wyżej. Natomiast konsultacje kończyły się z końcem października, czyli 2 dni później. Trochę czy trochę nie za późno, o tym za chwilę porozmawiamy, ale zapytamy z zewnątrz, Rafała Teterkę. Czy to jest, to ma znaczenie? Czy Słupsk jest ośrodkiem regionalnym, czy subregionalnym z punktu widzenia Głuszczyc, czy całego Pomorza, czy nie?
Z pewnością ma, ale dla nas, dla mieszkańców tych gmin oddalonych od takiego ośrodka miejskiego, ważne jest, żeby taki silny i prężny ośrodek miejski funkcjonował, no bo on daje jednak zatrudnienie, daje możliwości rozwojowe. Nie jestem tylko pewien, czy sam Słupsk z racji chociażby tej definicji będzie w stanie spełniać te funkcje takie typowe regionalne. No ciężko będzie.
Ale tam wyliczono, że w zasadzie wszystkie spełnia poza tam wielkością, nie wiem, 150 tysięcy mieszkańców, powiedzmy, czy 120
na
przykład.
Tak, ale ciężko będzie mu konkurować z takimi aglomeracjami jak Gdańsk, czy całe Trójmiasto.
A to już jest metropolia, to już jakby zupełnie inna kategoria.
To też rozumiem.
No mamy pięć takich ośrodków bardzo dużych, tak?
W którymkolwiek kierunku włodarze Słupska nie poprowadzą tej swojej polityki, powinniśmy wszyscy być zgodni, włącznie tutaj z starostą i wszystkimi wójtami, aby wspierać ten ośrodek miejski po to, aby on jednak był takim punktem ciężkości, który daje nam możliwości rozwoju całego regionu. I tutaj chyba trzeba rozwijać przede wszystkim uczelnię, które funkcjonuje u nas, uniwersytet, bo to jest jakby to źródło potencjalnych kadr. Oczywiście nie będziemy pewnie w stanie konkurować z Politechniką Koszalińską i nie ma sensu otwierać tutaj studiów wielkich inżynierskich, ale może już kwestie związane z administracją, z
służbą zdrowia.
Przecież mamy szpital wojewódzki, mamy kadrę, moglibyśmy to rozwijać. Tym bardziej, że wszyscy mają świadomość, że jeżeli ci studenci trafiają na uczelnię, to przez lata studiów w jakiś sposób zapuszczają już te pierwsze korzenie i część z nich zostaje. Nawet gdybyśmy mieli duży, silny ośrodek taki naukowy, który by tutaj zachęcał do nauki, niech zostaną tu 2%. Tego. To są 2%, bo w chwili obecnej to my oddajemy naszą młodzież do innych regionów Polski.
Nie oddajemy, ona sama wybiera.
No tak, taka prawda jest, ale idą tam, gdzie
większe miasto jest jak światło dla ćmy, po prostu przyciąga i koniec.
Zgadza się, ale mamy ten ośrodek w postaci uniwersytetu, powinniśmy go wspierać tutaj. Myślę, że to jest kierunek, który powinien być rozwijany. Powinniśmy też skupiać się na tym, żeby jednak ta komunikacja z tymi aglomeracjami tutaj miejskimi od Szczecina do Gdańska była dobra i dobrze, że akurat tutaj te wszystkie inwestycje drogowe się toczą, bo to jest jednak dla nas duże ułatwienie. Na pewno cały region zyskuje również na tym, że są programy dotyczące tarczy antyrakietowej. Oczywiście te gminy, które są dalej, jak w przypadku Główczyc, my jesteśmy trochę w gorszym położeniu, bo jesteśmy dalej. Ale nie ma co
ukrywać, coś tam zawsze wpadnie do budżetu.
Nawet nasi mieszkańcy przecież też znajdują pracę i to nie często tak jest, że znajdują albo w Słupsku, albo w Lęborsku, więc my jesteśmy tutaj na granicy powiatów i nam też zależy na tym, żeby ta infrastruktura drogowa była rozwijana i ona była na wysokim poziomie.
Małgorzata Lenart.
No piłka jeszcze jest w grze.
No i trochę późno. Pewno, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego tak późno się tym Rada zajęła? No 29 podejmujecie uchwałę, to 30 są...
Panie redaktorze, no są konsultacje. Wszyscy tutaj doskonale wiemy, że to jest duża polityczna igra i koncepcja tego jakby rozwoju Polski, tam to jest do 2035.
No to jest krótka perspektywa, dziesięcioletnia.
To zapada nie tutaj. Dużo było takich właśnie trochę zamieszań, nie wiadomo, to była też kampania wyborcza prezydencka, dochodziły jakieś informacje, nie wiadomo, czy one były prawdziwe.
A może to po prostu był niewygodny temat?
Trudno im powiedzieć. Ja mówię w swoim imieniu. Do mnie coś rzeczywiście, tak jak mój tam, pamiętam, chyba kolega radny też mi coś takiego tak po cichu mówi, że jakaś jest strategia, ale to wie pan, to był też taki czas, okres bardzo takiego dużego zamieszania politycznego i nie przypadaliśmy może do tego wagi. Niemniej jednak te studia na ten temat, to się pewnie zawsze toczą rozwoju, no bo to są najbardziej strategiczne.
Proces chyba ciągły.
Proces oczywiście ciągły. No i nie ukrywam, że no trochę mnie ścięło z nóg, kiedy zobaczyłam, że...
A dlaczego tak, panią ścięło z nóg?
Dlatego mnie ścięło z nóg, bo też o tym studiowałam te tabele, które pewnie wszyscy państwo widzieliście i w zasadzie jedynym kryterium dla nas, którego nie spełniamy, to jest liczba ludności. Bo uczelnia wyższa, filharmonia, no będę wymieniać chyba tam centra handlowe, dworzec odpowiedniej kategorii,
poziom
sądy.
Poziom referencyjności szpitala. Tak,
wszystkie, wszystko, na wszystko mamy oprócz ilości mieszkańców. I ja nie chciałabym, bo w tym mnie nie było niestety na tej sesji, ale oczywiście znałam jak najbardziej treść dokumentu, który był głosowany. Nie chciałabym porównywać, bo my się cały czas porównujemy do Koszalina. No tak
każdy
mamy, tak jak Warszawa.
Każdy
się może porównywać ile chce. No Koszalin jakby dwie kategorie wyżej od Słupska, tak? wyszedł. Nie jedną,
ale pani zdaniem to jest decyzja merytoryczna czy polityczna?
Ja myślę, że to jest taka, że ktoś patrzy w Ja Warszawa i patrzy sobie, jak się spojrzy tak z góry i spojrzy się na Polskę, no to mamy bardzo metropolię, tak? Trójmiasto, mamy Szczecin i po środku.
Ale wie pani co, jak zajrzałem do tego dokumentu, to tam jest wymienionych 70 miast o potencjale regionalnym i subregionalnym. Ale tak naprawdę to ja nie wiem, przeciwko czemu tutaj samorząd protestuje, bo ja nie znam żadnych szczegółów. W której szufladzie będzie więcej pieniędzy na rozwój? Dla miast subregionalnych czy dla regionalnych?
Panie redaktorze.
I może my podnosimy alarm? Ja nie chcę tego deprecjonować, bo być może państwo macie rację w tym proteście. Natomiast nie wiemy tak naprawdę przeciwko czemu protestujemy. Bo być może, bo teraz wychodząc z tego założenia, o którym pani mówi, że powinno być Słupsko nie być miastem regionalnym, to tak naprawdę nie dostały tych pieniędzy z funduszu szwajcarskiego. Tam daje się 70 milionów dla miast wykluczonych.
To
jest lepsze ścieżka niż ta etykieta regionalna.
Wie pan co, to jest tak, no nie chciałabym jakiś porównać.
Ja tego nie wiem, ja stawiam taką tezę.
Oczywiście, że tak. No ktoś się nie dostanie na Uniwersytet Jagielloński, pójdzie w jakąś wyższą szkołę, ale może tam jest też fajnie, bo dostaniesz lepsze stypendium, będziesz w małym mieście. Zawsze oczywiście jestem za tym, żeby zawsze szukać pozytywnych jakichś elementów, jak najbardziej. Niemniej jednak per saldo nie wierzę, że byłoby to z korzyścią dla miasta, bo zawsze się silniejszy ośrodek, silniejszemu ośrodkowi łatwiej, inaczej Warszawa na to patrzy, inaczej się jednak chyba tymi pieniędzmi dzieli. Okay. Na większe
czyli
ośrodki.
Pani uważa, że taka kategoryzacja byłaby korzystniejsza, gdyby było to zapisane jako regionalne miasto, tak?
Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli się robi założenie i robi się taką tabelę, którą sobie bardzo dokładnie przestudiowałam i państwo również, jeżeli spełniamy oprócz jednego, że mamy mniejszą ilość mieszkańców, jakkolwiek Słupsk jest centrum dla na pewno ponad 100 tysięcy osób, no bo wiemy codziennie nawet ile osób z pobliskich miejscowości, gmin do nas przyjeżdża, tu jest centrum życia. Mamy rozwijający się uniwersytet. Liczę, pan wspomniał o kierunkach medycznych. To jest też dla Słupska ogromna szansa, gdybyśmy właśnie byli tym ośrodkiem regionalnym, że być może powstałby wydział lekarski. Lekarzy nam bardzo potrzeba i już jakieś tam przesłanki ku temu są. I inaczej się patrzy, nawet kiedy się aplikuje o jakieś środki, czy nawet mamy teraz budowę hali, mamy ekstraligę, inaczej się patrzy na ośrodek większy niż na mniejszy. Ja nie mówię, że się mniejsze pomija, bo nie. Ale poza tym jesteśmy tutaj takim trochę też regionem, mamy Ustkę. Mamy dobre wokół siebie gminy. I takie sprowadzenie, nie chcę używać, ale niestety muszę do porównania rangi miasta, na przykład Chojnice. Ja znam Chojnice, piękne miasto, rozwijające się, ładnie zarządzane. Natomiast no jednak ta waga jest zupełnie inna.
Czyli zabolało.
Zabolało, tak. Mnie jako lokalną patriotkę, jako słupszczankę, mnie to zabolało. Jako kategoria miasta mamy, proszę państwa, filharmonię, mamy dwa teatry, mamy ekstraligę i z Europy ludzie. Także myślę, że ten potencjał naszego miasta zasługuje na to, żeby jednak
być... Warszawa znowu nas nie doceniła.
No tak jakoś słabe.
Jakoś tak słabo.
I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. My mamy, ale to jest też powód do, temat do szerszej dyskusji, my mamy za mało przedstawicieli w parlamencie swoich, tutaj ze Słupska. No senator wspaniały Klejna, ale jednak jest z Łeby, chociaż tutaj swoje biuro. Myślę, że nam pomoże. Liczę bardzo na to. Mamy jednego posła. No umówmy się, że posłowie z naszego okręgu nie są związani ze Słupskim, chociaż stąd startują. Także tutaj akurat już wrócę do Koszalina. No Koszalin w tym momencie ma zdecydowanie silniejsze.
Pani minister Dziemianowicz-Bąk jest stąd. Ma to nawet biuro.
No tak, panie redaktorze, liczę na panią minister,
pani minister Nowacka.
Liczę na panią minister Nowacką. Poszły do wszystkich naszych parlamentarzystów.
No jak to się stało, że nie zadbały o to?
No właśnie, wybory niedługo i niech mieszkańcy oceniają.
Niech oceniają. Adam Sędziński.
A ja myślę, że tutaj problemem jest to, jak nas postrzegają z zewnątrz po prostu. Tutaj my możemy mieć tu aspiracje i jakby wiemy dokładnie, jakie funkcje, jakie ośrodki, jakie instytucje, jakiej rangi w Słupsku funkcjonują, ale mamy problem po prostu z wizerunkiem na zewnątrz i to znaczący. I jeszcze jedno, no, żeby tutaj też trochę nie zazdrościć Koszalinowi, znaczy tak zdrowo zazdrościć to okej, okay, ale no to jest też oceniane w ramach województw. Województwo zachodniopomorskie to jest Szczecin i drugie miasto o potencjale rozwojowym takim aglomeracyjnym to jest Koszalin. Naturalne, bo patrząc na mapę...
I potem jest Szczecinek.
Nie, że nic innego.
I potem Szczecinek, jest Szczecinek.
No ale to jest drugie miejsce po Szczecinie, a w województwie pomorskim ten rozwój policentryczny, czy tej metropolii trójmiejskiej plus sąsiednich też tam samorządów i miast jest też inaczej rozłożony, siła ciężkości. Słupsk też, można powiedzieć, w ostatnich latach trochę sobie zasłużył chyba na trochę spadek, bo...
Dlaczego?
Mamy tam trzy elementy też w tej strategii, które są wskazane i mi się wydaje, że nie tylko ta tabelka, jeżeli chodzi o liczbę ludności, jest ważna. Jak się wczytamy tam w uzasadnienie, pokazywane są jakby działania, które powinny zwiększyć ten potencjał i są trzy elementy. Rozwój gospodarczy, czyli potencjał taki przemysłowy, zaplecza takiego przemysłowego dla rozwoju i energetyki atomowej, i energetyki wiatrowej offshore'u i portu w Ustce. Współpraca właśnie w zakresie morskości z miastem Ustka. Tego zabrakło moim zdaniem w naszej wizji rozwoju przez ostatnie lata. Kiedyś było dwumiasto, ale ono
teraz
zostało...
Teraz miasto Słów robi ten fundusz szwajcarski, zdaje się, ale dwumiasto to umarło już dawno.
Tak, umarło, ale szkoda.
Pogrzebu nie było.
To jak to jest istotne, ta morskość i te porty.
To generalnie mam wrażenie, że ta współpraca to między morzu, samorządami to umarła już dawno.
I to, co na Morzu Bałtyckim teraz się dzieje, bo całe Trójmiasto idzie ostro w offshore, ostro uczelnie rozwijają nowe kierunki. Tam jest ten potencjał ponadlokalny. Ten rozwój tutaj, tego tu zabrakło w ostatnich latach. Drugie, wykluczenie transportowe naszego regionu.
Ale to się zmienia, to za chwilę będzie.
Tak,
2-3 lata
zmieni się i może zostaniemy ocenieni inaczej. Bo będzie drugi tor, będą lepsze drogi, w końcu S6 do nas trafi.
Nie, no 2026 rok będzie kluczowy tutaj,
droga.
Tak?
Myślę, że to też jakby spowoduje, że w tym 2030
roku to jest przyszłość.
Możemy być inaczej ocenieni. I drugie, współpraca taka lokalna, czyli bycie takim liderem rozwojowym. Myślę, że zewnętrznie nas oceniono. My powinniśmy do tego nie brać takiego emocjonalnego stosunku, że to niesprawiedliwe i tak dalej, tylko spojrzeć, zapytać się ludzi, którzy tworzyli ten dokument, albo liderów w województwie pomorskim, dlaczego uważacie, że nie jesteśmy regionalni, tak? Żeby tą dyskusję rozpocząć po prostu, żebyśmy wiedzieli, jaka jest diagnoza, jak tak naprawdę oceniają miasta.
Czy to na zimno, nie mieszkają bez emocji, mieście, tak? No ale tu słyszał pan radny, zabolało. No i ja się nie dziwię, bo ja mnie też trochę
ale
zabolało.
Ale emocje są nieodłączną częścią naszego życia.
To ból nie chodzi za bardzo tutaj, bo boli życie generalnie jest trudne.
Nic nie boli tak jak życie.
Nic nie boli tak jak życie i faktycznie ból nam towarzyszy się cały czas, nie? Ale żebyśmy wiedzieli, skąd to rozczarowanie się wzięło.
Ale czy tak? Raczej to jest powód do tego, żeby, no, zaprotestować, jak ktoś uważa, że to jest konieczne i potrzebne, to trzeba protestować jak najbardziej. I po to są konsultacje społeczne. Ja mam tylko zarzut, że rzeczywiście zaczęły się bardzo późno o tym rozmowa w Słupsku, to w ogóle w zasadzie. Do dzisiaj na stronie miasta Słupska nie ma żadnej informacji, że można złożyć jakąś uwagę do tego projektu. To może warto też zwrócić uwagę rządzącym, żeby, jeżeli to jest takie ważne, to żeby zamieścili chociażby taką informację. A druga rzecz, to może to jest rzeczywiście powód do tego, żeby pewną refleksję jednak tutaj przeprowadzić.
Znaczy, no refleksję koniecznie. Bez jakby refleksji nie będzie jakiejś poprawy i tutaj możemy jakby pisać apele bardzo takie emocjonalne. Oczywiście każdy z nas chciałby żyć w większym ośrodku, z większą szansą rozwojową, tak żeby tutaj mieszkańcy też z innych powiatów przyjeżdżali po usługi odpowiednie, czy to edukacyjne, czy zdrowotne, czy do pracy.
Jest coś w tym, że region bytowski i lęborski się odwrócił w kierunku Trójmiasta
tak
od Słupska.
Ale to jest takie naturalne.
Ktoś o to zadbał, żeby było inaczej?
Panie redaktorze, ja przepraszam, muszę się odnieść do słów mojego kolegi, bo tutaj pan tak uważa, że ja emocjonalnie podchodzę. Owszem, tak, no trudno
ale
inaczej.
Nikt tych emocji nikomu nie odmawia.
Nie odbiera, natomiast moja wypowiedź, jestem też osobą bardzo pragmatyczną i zwracam uwagę na konkrety. To, co mówiliście państwo w Radiu Słupsk, pan minister zarzucił, czy nie ma konkretów, są same emocje, to ja takimi sformułowaniami, że a może nie jesteśmy widziani jako lider, a może nie umiemy się porozumiewać i tak dalej. Ja to, ponad lokalne, ja to oceniam bardziej jako takie określenie miękkie i emocjonalne. A ja operuję konkretami i tak samo w tym piśmie, jak tam przygotowaliśmy, dawaliśmy konkrety. Skoro miasto ma to, 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 takie funkcje, to są konkrety. I podajemy konkrety. A jedynym konkretem, który nas jakby według, już jeżeli mówimy według z tej tabeli autuje, to jest liczba mieszkańców.
Właśnie nie zastanawiamy się nad tym, jak ich tu przyciągnąć, po te usługi niech tu przyjeżdżają i może kupią tu nieruchomość.
A ja bym bardziej szła w tym kierunku, że skoro tutaj jest tylko jedna kategoria, która nas spycha o dwie kategorie, na przykład niżej niż Koszalin, przepraszam, tak porównuję, czy nas zrównuje z miastami, które nawet nie mają teatru, nie mówiąc już o filharmonii, zrównuje
ale
nas
Pani Nogoro, to
tej
jeżeli
kategoryzacji,
tam
tych
wskaźników
o to,
nie ma kilku spełnionych, a tu tylko jednego. Ta decyzja była merytoryczna, czy była niemerytoryczna? Bo tutaj Słupsk nie spełnia jednego, jak rozumiem.
Jednego.
A inne zakwalifikowane nie spełniają kilku.
Tak, no to dla mnie jest dyskusyjna i można się zastanawiać.
To może nie do końca chodzi o te wskaźniki.
Może emocje będą się ścierały, trzeba sobie ten dokument dokładnie przeanalizować, bo z jego wychodzi prosty przekaz. Musimy wspólnie pójść pod rękę i prowadzić wspólną politykę, taką tutaj ponadregionalną, zarówno miasto, jak i powiat. Powiat przecież też jest nieoderwalny od tego regionu tutaj. Te wszystkie gminy, które tutaj funkcjonują, też będą wspierać rozwój samego miasta, chociażby po to, żeby właśnie czerpać z tych korzyści związanych z zatrudnieniem, z infrastrukturą, która tutaj jest.
I tu musimy postawić przecineczek, bo jeszcze chcę was zapytać o przyszłoroczny budżet. Jakie macie oczekiwania, Rafał Teterka, i jakie możliwości? Tak po minutce, bo nam się nie zmieści po prostu to w programie, nie ma szans.
No po minutce to będzie ciężko.
Wiem, ale tak ogólnie.
Jeszcze szlifujemy, mamy już ten
ale już się spięły z wydatki, z dochodami, czy jeszcze nie?
Tak, już się spięły, chociaż tam w kilku miejscach trzeba tą śrubeczkę jeszcze troszeczkę dokręcić.
Ale będą inwestycje coś zadawać?
Oczywiście, że będą. Planujemy inwestycje na poziomie w granicach od 20 do 25 milionów. Oczywiście część inwestycji, które w tym roku miały być wykonane z racji tam tych przesunięć, które gdzieś powstały, czy drobnych zaburzeń, musimy przesunąć płatności na przyszły rok, więc one jakby wchodzą nam we wskaźniki przyszłoroczne. No ale inwestować musimy, bo to jest jedyna szansa na to, żeby gmina się rozwijała, więc te inwestycje planujemy, zwłaszcza w zakresie kanalizacji oraz dróg, to jest jak najważniejsze.
No, ale to są takie inwestycje, że ich nie widać. No, trudno się tym pochwalić,
tak,
panie wójcie.
Trudno się tym pochwalić. Chciałbym
ktoś
się pochwalić.
Ktoś mógł powiedzieć,
nie
idźcie tą drogą, panie wójcie, ale bez tego się nie da, to jest inna sprawa.
Cóż zrobimy, jak mieszkańcy
ale to jest
mojej
standard,
gminy...
Standard już dzisiaj musi
tak,
być.
No. Mieszkańcy mojej gminy mają proste oczekiwanie. Chcą bezpiecznie dojechać do miejsc pracy, do domów, chcą mieć wodę, chcą mieć dostęp do infrastruktury,
trudno się
która
dziwić.
Jest wymagana. Możemy sobie potem marzyć o jakichś dodatkowych budynkach, obiektach. Nie wiem,
ale ma pan nie tak
teatr,
dawno oddaną oczyszczalnię ścieków piękną, zmodernizowaną i to gratuluję, bo naprawdę duże wyzwanie, nie każdy się na to bierze. Małgorzata Lenart, jakie pani ma oczekiwania co do przyszłorocznego budżetu Słupska?
Jeszcze nie znam, jeszcze nawet
no do 15 listopada trzeba.
Zostało dwa tygodnie. Wiem, jakie mój klub składa, drobne bardzo, ale takie dla mieszkańców myślę ważne postulaty. Natomiast jeszcze troszkę za wcześnie, myślę, że za jakiś czas
ja trochę sobie zażartowałem z panią wiceprezydent Beatą Chrzanowską, że w przyszłym roku to 25-lecie obiecanego remontu ulicy Sułkowskiego.
No, niestety, ale jeszcze muszę się odnieść do poprzedniego tematu. Panie redaktorze, szanowni państwo, decyzje, które zapadają w Warszawie, nie są święte i my mamy prawo się z nimi nie zgadzać.
100% racji, pani Małgorzato, 100% racji. Adam Sędziński.
No co do budżetu, to będziemy pewnie kończyć to, co mamy rozgrzebane, tak powiem szczerze. No i będziemy pewnie zmniejszać możliwości inwestycyjne, chyba że pani skarbnik zaproponuje jakieś tutaj metody na pozyskanie kapitału. Czyli
albo spłyną środki zewnętrzne dodatkowe.
No, to co jest już chyba...
No, ale środki szwajcarskie będą, także tam inwestycji będzie troszkę.
Będzie trochę inwestycji. Ja liczę też na to, że starczy trochę jednak na takie drobne sprawy, które zostały zgłoszone przez mieszkańców. mieszkańców w konsultacjach budżetowych. Bo jeżeli chcemy, żeby społeczeństwo było obywatelskie, musimy też reagować na ich zgłoszenia.
Zdecydowanie tak. Małgorzata Lenart łączy nas Słupsk. Dziękuję bardzo. Rafał Teterka, wójt gminy Kówczyca, Adam Sędziński, Słupsk wspólnie. Dziękuję bardzo.